21:30 już minęła, zatem zaczynamy czas wzrastania. Jak w każdy piątek, tak i dzisiaj gromadzimy się z młodymi i mam nadzieję, że po drugiej stronie też młodych witamy po to, by wspólnie wzrastać, by wspólnie też o ważnych sprawach sobie rozmawiać. Dzisiaj taka ważna sprawa, jak każdego piątku, gościmy młodych ludzi, wolontariuszy, wolontariat misyjny Salvator. Jeżeli jeszcze słuchaczom coś ta nazwa nie mówi, to mamy nadzieję, że za 2 godziny po programie będzie mówiła już bardzo dużo. Cieszę się, że jesteście z nami tutaj w Radiu Maryja. Teraz, wcześniej w telewizji Trwam, w programie Westerplatte Młodych. Mówimy o misjach, mówimy o byciu misjonarzem, ogłoszeniu Ewangelii, ogłoszeniu Chrystusa, ale też mówimy o osobie szczególnej, która no jest, tak trzeba powiedzieć, po ludzku fizycznie była jedną z was i niedawno obchodziliśmy rocznicę jej męczeńskiej, tragicznej śmierci. To Helena Kmieć, wolontariuszka właśnie z Salvatora, wolontariuszka, która będzie też z nami. Za chwilkę powiemy, w jaki sposób tutaj fizycznie będzie wśród nas obecna, ale też będziemy chcieli o niej porozmawiać. Temat, tytuł tej audycji taki zaproponowaliście też sami i za to też jestem wdzięczny, bo to jest wasza inicjatywa, ten tytuł. Misja Heleny trwa nadal, czyli o wszystkim, co przyniosła nam śmierć Heleny, co przyniosła jej śmierć. To perspektywa długa i niedługa, rok czasu. Jesteśmy już na Facebooku oczywiście, na naszym fanpage'u Czasu Wzrastania, więc tam też możecie wchodzić na Czas Wzrastania. Jest tam grafika z tematem, z tytułem audycji. I są już pierwsze komentarze związane z tematem, więc cieszymy się, że jesteście, że postać Heleny nie jest dla was obca, ale też chcemy zaproponować takie bardzo konkretne może świadectwo z waszej strony o tym, kim była dla was Helena, co wniosła do waszego życia. Dla wielu przez ten rok pewnie, bo wcześniej znało ją trochę węższe grono osób. Dzięki tej trudnej, męczeńskiej śmierci poznał ją cały świat i też pan pewnie miał z tym jakiś swój plan, ale też o to proszę, byście pisali komentarze, mówiąc o tym, co ta śmierć, ale też co postać tej szczególnej misjonarki wniosła do waszego życia. I też dalej patrząc już też z wiarą, w jaki sposób popatrzeć na to, na ten moment śmierci, czy na tę osobę w kontekście świętości, czy powołania naszego do świętości. I to czyńcie na razie pisząc komentarze, Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży i SMS-y 536-600-500, taki numer 536-600-500. Ten numer znacie dobrze, więc mamy nadzieję, że SMS-y będą napływać. Będzie też taki moment, że ktoś będzie mógł zadzwonić, oczywiście młody człowiek, bo ten wieczór jest dla młodych przeznaczony. To tytułem tych wstępów. Gościom chcę oddać wreszcie głos, więc bardzo proszę o to, byście powiedzieli parę słów o sobie, kim jesteście, czym się zajmujecie, oprócz tego oczywiście, że wszyscy jesteście związani z wolontariatem misyjnym Salvator. Kto zaczyna? Nie wiem, mikrofony są już czynne.
Zawsze zaczyna ojciec dyrektor, więc może nasz wspaniały szef wolontariatu powie kilka słów.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Ksiądz Mirosław Stanek, dyrektor wolontariatu misyjnego Salvator. I tak naprawdę może tylko tyle, bo ja tu jestem najmniej ważny i oddaję głos tym, którzy dzisiaj mają najwięcej do powiedzenia, naszym wolontariuszom.
Więc szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy. Mam na imię Marta i od 7 lat jestem członkiem wolontariatu misyjnego Salvator, z którego już 6 razy udało mi się być posłanym na misję, między innymi misję z Helenką.
7 lat brzmi tak imponująco, 6 razy wyjazd, nie mniej. Ja nazywam się Michał, mieszkam w Łodzi. W wolontariacie dopiero od, no tak ponad rok już jestem, wyjechałem na razie raz i planuję kontynuację.
Tak, ja mam na imię Milena i idziemy tak trochę kto da mniej, no więc ja jestem bardzo niewiele ponad rok, a w zasadzie można powiedzieć, że 12 miesięcy w wolontariacie. Też byłam raz na misjach i również planuję jeszcze w przyszłości wyjechać i bliżej, i dalej.
I na zakończenie jestem Marta Różycka, bo są nas dwie Marty teraz w studio. Ja jestem z Warszawy, w wolontariacie już 3 rok i właśnie aktywnie starałam się zawsze angażować w działania naszego właśnie regionu w Warszawie.
Trochę więcej już o was wiemy, ale o samym wolontariacie myślę, że warto byłoby powiedzieć trochę więcej na początek, więc czym jest wolontariat misyjny Salvator? Jaka jest jego historia? Jak długo już jako wolontariat misyjny działacie? Jakie też misje, działania podejmujecie? Tak bardzo ogólnie może na początku, a później każdy z was będzie miał też okazję do tego, żeby z własnego doświadczenia, bo to jest takie najcenniejsze dla nas zawsze, żeby powiedzieć o tym, jak to zaangażowanie wygląda.
Więc wolontariat misyjny Salvator działa od 2011 roku, więc jesteśmy takim, można powiedzieć, najmłodszym dzieckiem, jeśli chodzi o różne apostolaty księży salwatorianów, bo to właśnie pod ich egidą działa nasz wolontariat. Czym jest wolontariat? Przede wszystkim jest wspólnotą młodych ludzi. Młodych, zapalonych ideą misji, którzy chcą przekazywać ideę misji dalej. Którzy chcą wyjść poza jakby tylko swoje cztery ściany, swojego ja i przekazywać Chrystusa dalej, bo misja to nic innego jak po prostu przekazywanie Pana Boga, przekazywanie miłości, którą od Niego dostajemy drugiemu człowiekowi. Na co dzień, wszędzie. I myślę, że takim hasłem naszego wolontariatu, które tu oddaje wszystko, całą naszą działalność, są słowa ojca Jordana, który mówił, że dopóki żyje na świecie choćby tylko jeden człowiek, który nie zna Chrystusa, Zbawiciela świata, nie wolno ci spocząć. Więc my nie spoczywamy, głosimy go wszędzie, gdziekolwiek, wszelkimi możliwymi sposobami.
Myślę, że można powiedzieć, że wolontariat jest propozycją dla wszystkich młodych ludzi, którzy, no właśnie, którzy chcą działać, którzy chcą dzielić się dobrem, dzielić się miłością. Jest taką propozycją dla nich, żeby właśnie zacząć to robić. Zawsze znajdzie się ten, kto jeszcze Chrystusa nie zna, bądź też ten, kto go za mało kocha. I my jesteśmy po to, by podejmować wyzwanie prowadzenia innych do Boga, by podejmować wyzwanie wskazywania na Niego, oczywiście przez różnego rodzaju działania. Pewno będzie okazja, aby więcej o tym powiedzieć, ale ja bym się skupił tutaj na tym słowie propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą działać, którzy chcą dzielić się dobrem.
Mówicie o tych wyzwaniach, między innymi tytuł Westerplatte Młodych było Podejmij wyzwanie. Jakie wyzwania dzisiaj stoją przed wolontariatem misyjnym Salvator w kontekście misji, na które wyjeżdżacie? Co jest na tej misji, podczas spotkania z ludźmi, których tam widzicie? Bo czasem tak jest, że młody człowiek, kiedy myśli o misjach, to myśli o jakiejś przygodzie. I to jest, ja też tak myślałem, że to jest pewna przygoda na pewno. Natomiast w takim bardzo poważnym tego słowa znaczeniu, kiedy już jedziecie na to miejsce, do którego jesteście posyłani, tam widzicie żywego człowieka, prawda? To nie jest jakaś zabawa, nie jest gra, nie jest jakaś projekcja, tylko to jest już realne życie. Więc może też pod tym kątem, gdybyście mogli powiedzieć, co jest dla was z różnym doświadczeniem, to też jest piękne i cenne, co jest takim wyzwaniem największym?
Myślę, że takich wyzwań jest naprawdę wiele, ale tak przede wszystkim to, z czym się spotykamy, to wyzwanie takiej walki z samym sobą, ponieważ jednak każdy z nas ma jakieś tam swoje słabości, są rzeczy, których się boimy, których na przykład uważamy, że nie potrafimy robić, czy są jakieś na przykład sytuacje, które wprowadzają nas w strach, w zdenerwowanie. I tak naprawdę my z tym wszystkim, wyjeżdżając na misję, musimy w pewien sposób walczyć. Na przykład właśnie widząc ludzi, którzy cierpią, często mamy ochotę po prostu poddać się. Często nie wiemy, jak im pomóc tak, żeby rzeczywiście jakby od razu oni na przykład poczuli ulgę albo poczuli się lepiej. No i musimy jakoś tak potrafić zapanować nad sobą, pomimo być może właśnie tego strachu czy poczucia takiej bezradności, żeby wykrzesać coś z nas samych, żeby użyć swoich najlepszych talentów, jakie mamy, żeby rzeczywiście coś zrobić dla tego drugiego człowieka. Musimy znaleźć w sobie tą siłę, żeby potrafić im pomóc. Na przykład pomimo tego, że często ci ludzie może nie wiedzą, że potrzebują pomocy, albo jakby nie zawsze też reagują pozytywnie na pomoc, którą my chcemy im przekazać. Więc to są takie właśnie trudności, trochę nasze wewnętrzne, żeby się przez to przełamać i potrafić działać w takim środowisku.
I ja tak też myślę, a propos nie tyle wyjazdów, co misji na co dzień, co może być taką największą przeszkodą teraz dla młodych, dla młodzieży. Tak myślę, tak często po sobie patrzę, jak funkcjonuje wokół ludzi, że to może być taki brak dziękczynienia, że my często nie umiemy dziękować, że jedziemy i nie potrafimy jakby spojrzeć od strony takiej: dziękuję Ci Boże za to, co mnie spotyka tam na co dzień. A to myślę, że wielu młodym by się przydało. Też szczególnie mówię to do siebie w tym momencie, bo wiem jak sam funkcjonuje.
Dla mnie na przykład wyzwaniem jest na misji, teraz szczególnie nad tym się zastanawiam, bo jesteśmy w trakcie decydowania o ewentualnym wyjeździe wakacyjnym na wolontariat misyjny. Teraz musimy podejmować tę decyzję. No i właśnie dla mnie takim wyzwaniem jest to, jak ja będę mogła nieść tam pomoc, czy co będę mogła z siebie dać, bo każdy ma mnóstwo talentów, którymi może się podzielić. No i teraz kwestia jest tego, żeby to rozeznać, żeby jakby wiedzieć, co możemy dać z siebie i żeby to dać jak najlepiej, żeby to zaowocowało i żeby podzielić się tą miłością rzeczywiście, bo otrzymujemy jej mnóstwo. Kwestia teraz tego, żeby to zauważyć i się tym podzielić. I to właśnie jest w wolontariacie bardzo ważne, to dzielenie się miłością. I dla mnie jako wolontariuszki cały czas nad tym pracuję i to jest trudne bardzo, ale staram się, żeby właśnie tą miłość przyjąć i przekazać dalej.
Myślę, że też dość takim bardzo współczesnym problemem misji są jakby problemy ludzi, do których jesteśmy posłani. Bo może się to wydawać troszeczkę dziwne, aczkolwiek głównym problemem ludzi nie jest wcale często bieda, czy na przykład brak edukacji, czy głód, czy choroby, tylko jest, jak to już zresztą mówiłam o tym Westerplatte młodych, ubóstwo miłości. Tym ludziom bardzo często brakuje miłości. I to takiej pomiędzy drugim człowiekiem i pomiędzy nim a Panem Bogiem i akceptacji ze strony innych. I myślę, że my, jeżdżąc na misję, musimy być też takimi apostołami miłości i tą miłością dzielić się z innymi ludźmi, tak bezwarunkowo, bezterminowo, bez jakichś ograniczeń. I myślę, że to jest takim też sednem misji, bynajmniej dla mnie, właśnie, że misje to przede wszystkim dzielenie się miłością.
Dzięki za kwadrans. Godzina 22. I wciąż prosimy też naszych słuchaczy o komentarze. Pojawiają się już pierwsze wpisy, pierwsze komentarze na SMS-y. Czekamy jeszcze, kiwacie głową, że jeszcze nie ma SMS-ów. 536 600 500 to numer, 536 600-500. O Helenie Kmieć rozmawiamy też w kontekście wolontariatu misyjnego Salwator. Rocznica śmierci minęła. Dzisiaj też szczególny dzień. Nie powiemy jeszcze jaki, bo to będzie... A myślę, że możemy już ten konkurs zapowiedzieć.
Tak, jak najbardziej możemy zapowiedzieć konkurs, który zresztą już pod kilkoma odsłonami trwa w różnych miejscach. Do wygrania jest rzecz bardzo wyjątkowa, ponieważ jest to książka, która dzisiaj ma swoją premierę. Książka Helena Misja Możliwa, stanowiąca zbiór 24 wywiadów z bliskimi, z osobami związanymi z Helen. Właśnie o niej, o tym jaka była, jaką była osobą, jakim była człowiekiem. I takie właśnie przemyślenia na jej temat. I tą książkę będzie dzisiaj można wygrać w konkursie, który będzie właśnie tutaj na antenie radia. A pytanie konkursowe to jest, dlaczego dzisiaj jest taki ważny i szczególny dzień?
9 lutego.
Tak, dokładnie.
A zatem czekamy, drodzy, na wasze odpowiedzi. Oczywiście kto pierwszy, ten lepszy, tak się umawiamy. Na refleks liczymy, na dobry dostęp do sieci też. Mamy nadzieję, że go macie. Będą nam też towarzyszyły piosenki już za moment. Pierwsza z nich, Dom o zielonych progach. Może coś więcej wolontariusze powiedzą, bo przed programem wspominaliście, że to jest jakaś taka wasza, szczególna piosenka.
Michał, może o tym powiesz, bo należysz do grupy muzycznej, a to jest właśnie piosenka przygotowana przez naszych muzyków, którzy zawsze zajmują się oprawą muzyczną spotkań wolontariatu misyjnego i wychodzi im to świetnie i to Michał.
Bardzo dziękuję, Marto, za taką tutaj spotę. Oczywiście śmieję się. Historia tej piosenki myślę, że dużo dłuższa niż by się mogło wydawać. Ja tylko powiem, że została nagrana w ogóle cały teledysk do niej podczas naszego zjazdu muzycznego, na którym ja niestety nie mogłem być. To był bodajże maj zeszłego roku. Wtedy tak.
Tutaj myślę, że ciekawą informacją jest do dodania, że szefem i liderem grupy muzycznej przez wiele lat była właśnie Helena i ona prowadziła grupę muzyczną naszego wolontariatu. Teraz grupa oczywiście działa nadal i nadal stara się gdzieś w jakiś sposób ewangelizować też od strony muzycznej i ta piosenka została przez nich nagrana, więc zapraszamy do posłuchania.
Oh, dzień, a chmury czarne jak noc. Być miły by mi słońce, sam bym został jak palec pośród nieprzebytych gór.
Dom o zielonych progach za nami. My też w takim trochę zielonym domku z zielonym stołem w naszym studiu radiowym jesteśmy razem z wolontariuszami wolontariatu misyjnego Salvator. Cieszę się, że jesteście z nami i trochę już o was wiemy. Znamy też odpowiedź na nasze pytanie. Bardzo szybcy są nasi słuchacze i też no, to myślę, że świadczy o tym, że znają historię Heleny.
Tak, bo przypomnijmy, pytanie konkursowe brzmiało, dlaczego dzisiaj jest ważny dzień, i odpowiedź już padła w SMS-ie, ponieważ dzisiaj 9 lutego, dzisiaj byłyby 27 urodziny Helenki. I taką odpowiedź wysłała już nam pani Joanna i bardzo serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy wygranej książki.
I z panią Joanną się oczywiście skontaktujemy. Tak. Spisując numer telefonu. Mam nadzieję, że nam nie ucieknie ten numer i ta książka do niej trafi. No właśnie, mieliśmy rocznicę śmierci parę dni temu. Mamy rocznicę urodzin. Te dwie rzeczywistości tak też się zbiegają. Mówimy czasem o świętych, że śmierć to są te narodziny dla nieba. Zaraz o samej Helence sobie też porozmawiamy. Natomiast ja chciałem jeszcze zapytać o to, bo już też wspominaliście o tym przygotowaniu do wyjazdu na misję. Wiadomo, że pojawia się pragnienie. Jest pewna formacja. Powiedzcie, jak ta formacja wygląda jeszcze tutaj w Polsce, w kraju, żeby później takiego wolontariusza gotowego posłać na misję. Jak to wszystko wygląda? Ile to trwa może też, bo to też jest ważne.
Jest to bardzo długi proces wbrew pozorom i myślę, że bardzo dobrze z tego względu, że pozwala też w jakiś sposób oddzielić pewne fałszywe pragnienia od rzeczywiście powołania misyjnego. Ponieważ żeby wyjechać na takie misje dalekie, na przykład do Afryki, potrzebna jest u nas w wolontariacie dwuletnia formacja. Od samego chęci potrzeba rzeczywiście jeszcze realnie 2 lata, żeby móc gdzieś wyjechać. Już tłumaczę, jak to wygląda. Taki wolontariusz musi uczestniczyć i formować się na poziomie regionu, czyli uczestnicząc co miesiąc w spotkaniach regionalnych. Aktualnie w naszym wolontariacie jest 6 regionów. W Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Krakowie, Elblągu i Trzebini na Śląsku. I tam co miesiąc są spotkania formacyjne. Co 3 miesiące spotykamy się wszyscy z całej Polski. Aktualnie jest to około 100 aktywnie działających wolontariuszy. I przez cały weekend również formujemy się pod względem misyjnym, salwatoriańskim, też praktycznym tak naprawdę, bo w pracy na misjach często wiele praktycznych umiejętności jest wymagane. I mniej więcej około grudnia, stycznia przez jakby centrale wolontariatu publikowane są tak zwane listy wyjazdowe. Jest to zbiór wszystkich placówek, które w tym roku jakby uczestniczą we współpracy z naszym wolontariatem, do których można jechać. W tych tabelach są określone konkretne wymagania, jakie są stawiane wolontariuszowi. Przykładowo, jeśli to jest szpital w Kenii, to wiadomo, że aplikować mogą do niego tylko osoby, które mają jakieś doświadczenie i przeszkolenie medyczne. Również tu języki są bardzo ważne i wtedy wolontariusz na podstawie takiej tabeli może złożyć podanie wyjazdowe w konkretne miejsce, jakby opisując, dlaczego on się nadaje. Kiedy takie podania są wstępnie już zebrane, następują rozmowy kwalifikacyjne, testy językowe, testy również psychologiczne i tak naprawdę dalsze przygotowanie. I po tym pierwszym roku można wyjechać w obrębie Europy. Są to takie krótsze wyjazdy, które stanowią taką troszkę formę sprawdzenia też wolontariusza. Później jest znowu całoroczna, drugoroczna formacja i dopiero wtedy można tak naprawdę wyjechać gdzieś dużo dalej.
Czyli to jest bardzo ważne, to co powiedziałaś też, ten, żeby ten pierwszy taki zachwyt, pragnienie tak okrzepło w wolontariuszu, prawda? Żeby to nie był taki zapał na tydzień, na miesiąc, tylko żeby to było jakieś takie ugruntowane, prawda? Natomiast, a czy jakieś takie przygotowanie, jeżeli chodzi o inkulturację, czy o poznawanie środowiska, o to jakiś tam wywiad ewentualnie z kimś, kto tam kiedyś był, żeby wiedzieć, no, czego się można spodziewać, w jaki sposób też może reagować, czy zachowywać się, czy żeby nie popełnić jakiejś gafy tak po ludzku, bo czasem są różne te uwarunkowania też kulturalne, więc jak to wygląda w tych kwestiach?
Ogromną zaletą bycia we wspólnocie wolontariatu misyjnego i wyjeżdżania z jego ramienia na takie wyjazdy jest to, że cały czas mamy kontakt z wolontariuszami, którzy byli na takich na placówkach, na które my chcemy wyjechać już kiedyś i cały czas mamy z nimi kontakt. Zawsze staramy się, żeby wolontariusz, który wróci z danego wyjazdu, dał świadectwo z tego pobytu tam, żeby dzielił się tym doświadczeniem. I potem właśnie, kiedy my się przygotowujemy do takiego wyjazdu, to zawsze kontaktujemy się z tymi wolontariuszami, którzy byli już na placówce wcześniej. Pytamy się ich, jakie są potrzeby, jak się przygotować, na co zwrócić uwagę. Także to jest właśnie bardzo fajne, że też kiedy ktoś już wyjeżdża, kiedy już wraca, to może się podzielić tym wszystkim i zawsze jest chętnie wysłuchany. I potem to jego doświadczenie jest ważne, jest potrzebne.
Myślę, że też staramy się bardzo często podkreślać właśnie takim wolontariuszom, którzy wracają z misji, że tak naprawdę ich misja nie zakończyła się tylko na wyjeździe, tylko teraz tym bardziej trwa nadal. Że on wręcz ma obowiązek, żeby dzielić się tym świadectwem z tej pracy na misjach z innymi ludźmi, żeby mógł świadczyć i tak naprawdę dalej być misjonarzem już po powrocie.
Warto pewno też bardzo wyraźnie podkreślić, że każdy wolontariusz jest wysyłany w konkretne miejsce, gdzie znajduje się tak naprawdę pod opieką konkretnego misjonarza, czy też grupę misjonarzy, którzy pracują tam na miejscu. I nieważne, czy jest to bliski wyjazd do Albanii, czy gdzieś tam dalszy na Filipiny, bądź też do Afryki, nie wysyłamy tak naprawdę nikogo, powiedzmy, w środek buszu, gdzie nagle sam będzie musiał zorganizować sobie czas, ale zawsze ktoś na miejscu jest i ktoś czuwa i służy tą pomocą, której ktoś, kto jedzie pierwszy raz w takie środowisko, na pewno potrzebuje. Więc to też bardzo, bardzo ważny sygnał, że wcześniej, przygotowując dany wyjazd, my jako wolontariat kontaktujemy się z kimś, kto wyraża chęć przyjęcia takiego wolontariusza, czy też poniekąd wysyła zapotrzebowanie pracy dla takiej osoby. On też jest odpowiedzialny na miejscu za tych, którzy do niego przyjeżdżają.
Nie, to jest, myślę, że też ważne, bo że to wybrzmiało, ponieważ może się tak czasem wydawać, że wolontariusz misyjny jedzie w zupełnie w nieznane. Przeciera te szlaki i sam, mówiąc tak też kolokwialnie, odkrywa Amerykę i tak dalej. To nie jest do końca tak. On jedzie w konkretne miejsce, prawda, które jest określone, tam są konkretni ludzie też, tak jak ksiądz wspomniał, misjonarze, wśród których się pracuje, wśród których się też posługuje, i to nie jest tak, że jest tam ktoś zdany tylko i wyłącznie sam na siebie, ale to jest no, taka bardzo konkretna pomoc i współpraca w tym dziele wolontariatu, bo to jest wolontariat, to nie jest praca, to nie jest, nie wiem, mama wysyła, bo nie ma co, żeby dziecko zresocjalizować na przykład, żeby tam się jakoś ułożyło, tylko wy wyjeżdżacie, a może właśnie, dlaczego wy wyjeżdżacie jako wolontariusze? No tak.
Myślę, że każdy z nas ma jakiś swój własny powód dla tego, żeby wyjechać. Może tak z mojej strony, jak to u mnie wyglądało. Ja w sumie o takich misjach myślałam już bardzo dawno. W zasadzie z tego, co pamiętam, to tak od końca gimnazjum czy początku liceum. W sumie to taki wolontariat na miejscu był dla mnie taką normalnością. Jak jeszcze byłam młoda, chodziłam do szkoły, różne akcje organizowaliśmy, pomagaliśmy czy w hospicjum, czy dzieciom z domu dziecka. No i gdzieś tam taki, powiedzmy, taka myśl już we mnie kwitła. Myślę, że po prostu stąd się to wzięło, że gdzieś tam wcześniej już tego zaznałam i wiedziałam, jaką tak naprawdę wartość wnosi to do naszego życia, że możemy dać trochę z siebie, okazać trochę serca drugiej osobie. No i gdzieś tam przez długi czas, szczerze mówiąc, nie miałam żadnej takiej możliwości czy myśli, żeby rzeczywiście wyjechać za granicę, na misję. I to, że trafiłam na WMS, czyli Wolontariat Misyjny Salvator, to był taki trochę przypadek. Jak gdzieś zobaczyłam jakiś artykuł w internecie, kliknęłam, od razu napisałam i stwierdziłam, że przychodzę. Szczerze mówiąc, moje podejście było takie dość sceptyczne. Nie wiedziałam, czy coś z tego wyjdzie, ale no, wspólnota jest naprawdę cudowna i przywitała mnie z taką otwartością, że myślę, że jeszcze w życiu nie czułam się, żeby ktoś mnie tak serdecznie, radośnie witał, pomimo tego, że tak naprawdę nikt mnie nie znał. No a później już historia potoczyła się i gdzieś tam, można powiedzieć, poszłam trochę za tłumem, może nie aż takim dużym, ale tym tłumem naszych wolontariuszy. I to tak naprawdę oni inspirowali mnie, to ile oni zapału i serca wkładali w te misje i na miejscu, i wyjazdowe. To wszystko sprawiło, że ja też zapragnęłam mieć w tym udział.
Ja myślę, że mogę powiedzieć, jak to u mnie było. Ja mogę się podzielić, że w moim życiu zawsze to tak po kolei, tak płynnie w miarę. Jest taki w mojej głowie gdzieś moment, kiedy Bóg jasno nakreślił taki, ja teraz sobie mogę tak nadawać narrację, że to początek mojego rozwoju, takiego duchowego. Pamiętam, siedzę sobie gdzieś na jakiejś sali gimnastycznej i dostaję SMS. Michał, jutro rekolekcje w milczeniu, czy jedziesz? No i prawdę mówiąc, tak to się wszystko zaczęło. Na tych rekolekcjach poznałem kogoś, kto mnie zaprosił gdzieś. Jakby wszystko tak chronologicznie. Na kolejnym, już jakby 10 etapów później, jakby dostrzegłem takie pragnienie służenia innym. Pamiętam takie wyraźne poruszenie, kiedy sobie myślałem, że kiedy patrzyłem na takiego chłopca z porażeniem, że bardzo bym chciał właśnie robić coś w tym kierunku. I kilka dni później zgłosiłem się do takiego domu pomocy społecznej dla psychicznie chorych, gdzie tam krótko, bo tak do 4 miesięcy, ale starałem się tam być z tymi ludźmi, tak działać w miarę prężnie. I prawdę mówiąc, na kolejnym etapie dopiero dostrzegłem, że może by gdzieś dalej takie pragnienie misyjne się zrodziło. Najpierw wiadomo, jak to chyba u każdego, że Afryka, tutaj jakiś czarny ląd. Potem poznałem pierwszą osobę, zaraz tydzień po takiej myśli poznałem taką osobę, która ma fundację w Kenii. To było takie niesamowite doświadczenie takiej odpowiedzi. No ale tak de facto nic z tego nie wynikało. I tak czekałem tak długo, bo niecałe 2 tygodnie, kiedy poznałem taką dziewczynę właśnie z wolontariatu misyjnego Salvator, która już mi dokładnie powiedziała, gdzie, kiedy, jak te spotkania się odbywają. I No i prawdę mówiąc, jak poszedłem, tak zostałem. I tutaj resztę już chyba w miarę jest nakreślone.
Dziękuję. Powiedzcie, jak to jest jeszcze.
Ja jeszcze chciałam właśnie do tego, co powiedział Michał, nawiązać, że rzeczywiście zaczyna się od Afryki. I ja też jakby przychodziłam do wolontariatu z taką wizją, że pierwszy mój wyjazd to będzie Afryka, że tam koniecznie. Tak sobie myślałam. No i fajne było to, że rzeczywiście wolontariat stawiał takie zasady, że najpierw wyjazd europejski, potem dopiero dalszy na inny kontynent. No i to wszystko się zweryfikowało i ostatecznie żaden z moich trzech wyjazdów nie był na czarny ląd. Ale cieszę się, że to się tak zaczęło. Rzeczywiście był taki zapał. I że właśnie już zostałam. Także to zupełnie jednak chyba miałam inną drogę niż Michał, bo u mnie to było bardziej tak na szybko, tak spontanicznie. Ale cieszę się, że tak wyszło.
Myślę, że to jest też takie piękno formacji, że większość przychodzi do wolontariatu. Afryka jest moim jedynym marzeniem. To właśnie tam się chcę realizować. Na pewno, już zaraz mogę pakować walizki i jechać. A tak naprawdę formacja pokazuje, hej, ale ja mam tyle wspaniałych talentów, jest tyle miejsc, gdzie ja mogę realizować moje powołanie misyjne. I to wcale nie musi być ta Afryka. Mogę jechać do Albanii, gdzie również mogę działać misyjnie. I myślę, że mnóstwo właśnie było w wolontariacie takich osób, które zaczynały z pragnieniem Afryki, a tak naprawdę okazało się, że ich talenty, ich możliwości mogą być wykorzystywane o wiele lepiej w zupełnie innych miejscach. U mnie akurat, jeśli chodzi o misję, to sprawa zaczęła się jeszcze w liceum, kiedy przyjechali właśnie klerycy salwatoriańscy do mojego liceum i opowiadali o misjach, opowiadali o rodzącej się dopiero idei wolontariatu misyjnego Salwator, że dopiero zaczyna się to tworzyć, że tworzymy wspólnotę, że będziemy działać. I stwierdziłam, że to jest chyba właśnie miejsce dla mnie, że mam gdzieś na tyle umiejętności, dlaczego nie podzielić się nimi z innymi? Dlaczego nie wykorzystać ich w taki lepszy sposób? Pamiętam, że przez pierwsze półtora roku działalności wolontariatu byłam najmłodszą osobą, która tam w ogóle działała, ale starałam się jakby dawać z siebie wszystko i właśnie na pierwszy wyjazd misyjny na Węgry jechałam właśnie razem z Heleną i to był nasz pierwszy wyjazd, zarówno mój, jak i jej, nasza pierwsza praca na misjach.
Myślę, że temat pociągniemy później, taki wspomnieniowy bardziej. Mówiliśmy, że będzie z nami Helena, będzie śpiewać nam tutaj i to są też takie wyjątkowe nagrania, to są nagrania wasze, takie prywatne, gdzieś tam amatorsko czasem nagrane rzeczy, ale dzisiaj po tym roku, z perspektywy roku i tego wydarzenia też nabierają takiego szczególnego charakteru i one są po raz pierwszy tak publicznie prezentowane. Na razie po raz ostatni. Na razie, ale zobaczymy, co gdzieś tam przyszłość przyniesie. Wierzyć jak Piotr, to jest pierwsza z tych piosenek, którą usłyszymy za moment. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy oczywiście na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży i tam są te komentarze po piosence. Będziemy już powolutku je czytać. Prosimy, żebyście napisali, czym dla was jest ten moment spotkania z Heleną. Taki bardzo teraz już, no, jakby patrząc na ten związek z ziemi i nieba i tego takiego spotkania w wymiarze naszej wiary, ale napiszcie też otwarcie i SMS-y piszcie na ten temat 536 600 500 536 600 500. Co Helena wniosła do waszego życia i co dalej z tą szczególną osobą, z tym szczególnym przykładem życia Heleny, w jaki sposób też spoglądacie na taką postawę, na to, co mówią nasi wolontariusze, tutaj nasi goście również, w kontekście tego, no, w jaki sposób misję można wspierać, realizować, przeżywać jako wolontariusze i tak dalej. 536-600-500 to numer dla SMS-ów i czas wzrastania, audycja dla młodzieży na Facebooku. Tam jesteśmy, numery telefonów też są już czynne, otwarte, więc zapraszamy, zachęcamy, za moment je też przypomnimy. Minut po godzinie 22 już to Helena dla nas zaśpiewała, Wierzyć jak Piotr. Dziękujemy za wpisy. Jewgeni, czyli Żenia nas pozdrawia. To brat zakonny. To Salwatorianie generalnie. Dziękuję za życie Helenki w życiu osób, które ją spotkali, poznali. Pozdrawiamy z pamięcią w modlitwie. Diakon Żenia, brat Stanisław i kleryk Karol, Salwatorianie, pozdrawiamy również braci, cieszymy się, że nas słuchacie. Jest też, Jadwiga napisała, postać Heleny Kmieć powinna być na kartach podręczników do katechezy, jak na przykład święci. Jadwiga pewnie od swojej patronki to wzięła, więc no, taki głos mamy. Też o Helenie pisze nam Mateusz, oby inni ludzie poszli w ślady świętej pamięci Heleny. Szkoda, że zawsze ktoś, co ma wiele dobrego do zrobienia, ginie. pozdrawiam, Mateusz. No tak trochę uogólnił, może nie zawsze każdy, kto ma coś do zrobienia w taki sposób kończy swoje życie, ale myślę, że tutaj przykład no jest też bardzo, bardzo mocny. I drodzy, mówimy o Helenie, o przykładzie jej życia. Wspomniała nam Marta, że była na pierwszej w misji razem z Heleną i Helena też jako pierwszą misję przeżywała ten wyjazd. Ja was chciałem zapytać jeszcze o rzecz no ważną, ale też pewnie trudną. Powiedzcie, jak ten moment do was dotarł, ten moment, kiedy dowiedzieliście się, że ona nie żyje, że ona będąc tam, głosząc Pana Jezusa, głosząc Ewangelię, kiedy przyszła ta informacja, że ktoś ją zamordował, bo to też trzeba powiedzieć bardzo jasno, nie, że umarła, że coś się stało, nie, nawet, że to był wypadek, ale bardzo konkretnie, że ktoś tę misję, po ludzku tylko patrząc, przerwał, bo wiemy, że ona nadal trwa. Jak ten moment wspominacie?
Ja się dowiedziałam jakby razem z pozostałymi wolontariuszami. To było jakoś tak właśnie chyba na początku lutego, kiedy właśnie byliśmy w trakcie rozeznawania wyjazdu misyjnego. No i to też był taki czas właśnie, że zastanawiamy się, gdzie jechać i tak dalej. To i nagle taka tragiczna wiadomość. No dla mnie to był wielki szok i zupełnie nie mogłam w to uwierzyć. Przez długi czas to było takie, że no ale jak to, Helenki już nie będzie, że już nie wróci, że to już koniec. Ale jakby od początku jakoś tak czułam, no widziałam, że to jest tak niewiarygodne, że to musi mieć jakiś sens, że to takie rzeczy się nie dzieją tak po prostu.
Myślę, że tutaj, kiedy się wszyscy dowiedzieliśmy, jeszcze tak naprawdę przed oficjalnymi informacjami śmierci Heleny, wszyscy z nas, myślę, że postawili przed sobą takie pytanie, dlaczego ona? Dlaczego Helena? Ta, która w sumie była taką najlepszą spośród nas, bo tak o niej wiele osób mówiło. Dlaczego na przykład nie ja? Przecież też gdzieś byłem na misjach i też pracowałam w różnych miejscach, które gdzieś tam mogło coś się nam stać. I tutaj nasza przyjaciółka Magda doszła do takiej bardzo ciekawej takiej refleksji. Myślę, że każdy z nas się z nią zgodzi, że Helena po prostu była gotowa na niebo. A my jeszcze musimy trochę na to zapracować. Że my jeszcze do tego nieba, jeszcze nam trochę daleko. Ona po prostu już była gotowa na to, żeby pójść do nieba. I ją tam Pan Bóg już miał dla niej miejsce. I może tak po ludzku jest to dla nas bardzo trudne i niezrozumiałe, ale Helena zawsze się śmiała, że cokolwiek sobie zaplanuje, Pan Bóg i tak ma zawsze dla niej inny plan. I myślę, że w tej sytuacji też miał dla niej inny plan, który myślę, że na samym początku dla nas był bardzo trudny, bo był bardzo bolesny. Ale z czasem widzimy, ile przynosi ta cała sytuacja dobrych owoców, ile dobra się dzieje przez tak naprawdę bardzo tragiczne wydarzenie, ale że dzieje się mnóstwo dobra i przynosi to bardzo dużo owoców, przede wszystkim takich owoców miłości. Szczególnie tutaj do fundacji napływa wiele listów, wiele maili odnośnie tego, jak dużo Helena zmieniła w życiu ludzi, którzy w ogóle jej nie znali. Jak przede wszystkim uświadomiła, że każdy z nas może pomóc drugiemu człowiekowi i nie musi być nie wiadomo jak bardzo świętym osobą i jak bardzo dziś chodzącą po niebie, w niebiosach, tylko zwykłe osoby pośród nas, że każdy jest właśnie powołany do tego, żeby pomagać, żeby dzielić się dobrem z drugim człowiekiem.
Myślę, że tutaj tak kontynuując, Marta wspomniała o tym, jak Helenka wpływa na osoby, które jej nie poznały. No i ja na przykład jestem taką osobą. U mnie to było tak, że ja przyszłam na spotkanie wolontariatu w sobotę. To był bodajże 21 stycznia i Helenka została zamordowana właśnie 24, więc ja w zasadzie byłam taka zupełnie świeża, nie miałam pojęcia jeszcze o co konkretnie chodzi w wolontariacie i taka informacja była jak dla każdego bardzo szokująca, ale też uświadomiła mi, że skoro młodzi ludzie wyjeżdżają, chcą nieść Boga innym i takie rzeczy się dzieją, to tym bardziej powinniśmy to robić, że to jest taki znak, że my nie powinniśmy spocząć w głoszeniu tego Chrystusa, ponieważ świat potrzebuje dobra i to my jesteśmy tymi, którzy są uzdolnieni do tego, żeby to dobro nieść i głosić wśród ludzi. Tak jak mówiłam, nie znałam nigdy Helenki, ale myślę, że przez ten rok w wolontariacie bardzo ją poznałam i szczerze mówiąc czuję się, jakbyśmy były przyjaciółkami co najmniej, ze względu na to, że ludzie, którzy ją spotykali, ludzie, którzy byli jej bliscy, są jej prawdziwym świadectwem. I teraz Helenka jest właśnie dla mnie taką inspiracją i często stawiam sobie takie pytanie, co na przykład mam jakąś trudną sytuację i stawiam sobie pytanie, co Helenka by zrobiła. I rzeczywiście jest taką osobą, która w pewnym sensie jest obecna w moim życiu, pomimo tego, że fizycznie nigdy do tego nie doszło.
Helenka jako taki jako wzór pewien. Prawda? Jako tak, co ona
tak,
by zrobiła,
myślę, że tak.
Na twoim miejscu, czyli ktoś, kogo nie znałaś, co by zrobił na twoim miejscu? Ktoś, o kim masz wyobrażenie, żeby to zrobił dobrze.
Tak, dokładnie. Myślę, że nie jest tak tylko ze mną i że na świecie jest coraz więcej ludzi, którzy właśnie tak na nią patrzą i dla których jest ona taką inspiracją do tego, żeby żyć dobrze i pięknie.
Dostaliśmy właśnie SMS-a od Piotrka, który właśnie to mówi, że zawstydza go postawa Helenki, zmusza do refleksji nad swoim życiem i że właśnie mówi, że zafascynowała go i zainspirowała jej radość, pracowitość, pełnia życia. No i to właśnie jest ten głos, który potwierdza, że rzeczywiście Helenka inspiruje wiele osób.
Ja myślę, że cała sytuacja, która miała miejsce właśnie po śmierci, tuż po śmierci Helenki, rozmawialiśmy o tym, jak my to przeżywamy, czy jak to było przeżywane rok temu, właśnie ukazuje też, jak ona wciąż działa, czy wtedy działała na nas. Bo oczywiście w pierwszych godzinach po tej wiadomości to był ogromny szok, ogromny ból. Ale nigdy chyba nie moglibyśmy tych naszych uczuć nazwać słowem rozpacz, słowem jakieś załamanie. Oczywiście takie myśli też przychodziły do głowy. Ja sam w pierwszych dosłownie godzinach po porannych telefonach zastanawiałem się, czy jest sens tak naprawdę dalej kontynuować całą ideę wolontariatu, skoro stało się coś strasznego. Ale zaraz bardzo wiele różnego rodzaju informacji, że trzeba działać wprost przeciwnie, że Helenka by tego chciała, żeby wolontariat się dalej rozwijał, żebyśmy działali, żebyśmy, tak jak było tutaj powiedziane, nieśli dobro. I to przeżywanie jej odejścia właśnie nie w rozpaczy, ale w jakiejś takiej chyba jeszcze większej mobilizacji do tego, żeby działać na tej niwie misyjnej, żeby nieść dobro drugiemu człowiekowi, to wszystko też ukazuje, jaką ona była osobą, bo to, co wybrzmiało, to nie była osoba, czy nie jest osoba przypadkowa. To, że my o niej mówimy, że o niej piszemy książki, że chcemy wciąż gdzieś tam jej osobę ukazywać innym, to dowód na to, że była rzeczywiście osobą nieprzeciętną i taką pierwszą spośród nas. I dla wszystkich tych, którzy ją poznali, którzy o niej tylko słyszeli, jest pewno wzorem i ona sama w jakiś sposób pozwoliła nam, czy pomogła nam przeżywać tę żałobę, którą po jej śmierci przeżywaliśmy, bo takie przekonanie, że to wszystko, co się dzieje, sprawi, że o niej usłyszy jeszcze więcej osób, to dodaje siły, to do dzisiaj chyba w jakiś sposób nas mobilizuje i rzeczywiście pozostaje wzorem.
Helenka, właśnie zaraz sobie jeszcze powspominamy, mam nadzieję, że powiecie. To nie jest, myślę, że łatwe, ale też już właśnie z perspektywy tego, o czym mówicie, czyli takiego, takiej wiary. To jest niesamowite. No, padło przed momentem to, że ona pomogła wam przeżyć też swoje odejście. Sobą, przykładem, tym, że myślicie, jak ona by zareagowała, przeżywała to wszystko. Śpiewa nam nadal, zaraz nam znowu zaśpiewa. Co puścimy? Jest po kolei, zobaczcie.
Może kantyk jednak.
Kantyk Symeona, no jest akurat w kolejności. I Helena Kmieć z Magdaleną. Kojarzycie Magdalenę? Kto to jest?
Oczywiście, Magda Kania znana. Nagrała płyty dwie. Polecamy serdecznie jej twórczość. Teraz już Tylek, ale nadal śpiewa.
Dobrze, więc zaraz nam dziewczyny zaśpiewają. A ja zachęcam, są te komentarze za moment, nawet z Boliwii jakiś komentarz nam przyszedł, ale to jeszcze zostawimy w tajemnicy. Przeczytamy go po tej piosence. Ja tylko zapraszam, raz jeszcze zachęcam. SMS-y 536 600 500 536 600 500. I czas wzrastania, audycja dla młodzieży. Jesteśmy na Facebooku, tam też piszcie swoje może wspomnienie, może świadectwo, może refleksje o tym, w jaki sposób dzisiaj patrzeć na postać, przykład świętej pamięci Heleny Kmieć. Gościmy wolontariuszy z wolontariatu misyjnego Salwator i zachęcamy, zapraszamy do telefonowania również młodych ludzi. Może przypomnę, może ktoś słucha, a numeru jeszcze nie zna. 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa i zagranica 48 56 655 23 33 i druga końcówka 66, a młody człowiek to tak do 35 roku życia, myślę, że jest dopuszczalne. Przynajmniej tak chyba w przypadku Światowych Dni Młodzieży jest taka kwalifikacja, że jak już ktoś przekracza, to płaci więcej nawet za uczestnictwo. Także do 35 roku życia, młodzi ludzie, zachęcamy was do tego, żeby telefonować i podzielić się swoim świadectwem, swoją refleksją na antenie naszej.
Teraz, o Panie, pozwól odejść cudze Twemu w pokoju, bo moje oczy ujrzały zbawienie. Światło na oświecenie cudze
kantyk Symeona w wykonaniu między innymi Heleny Kmieć, o której sobie rozmawiamy, o jej misji, która trwa nadal, to tytuł naszej dzisiejszej audycji. O tym wszystkim, co przyniosła nam jej śmierć, rozmawiamy. Ten moment bolesny, który przeżyliście wy jako, no myślę, szczególnie wyjątkowo osobą, którą znaliście, o której istnieniu przynajmniej wiedzieliście, była Helena i ona zniknęła tak nagle, niespodziewanie, w takich dramatycznych też okolicznościach. Ale i to też myślę, że nie będzie jakimś takim spłyceniem, ale mówicie o niej, wiadomo, ze wzruszeniem pewnym, bo to jest normalne, ale też z takim ogromnym spokojem ducha i to mnie też buduje bardzo. Zresztą nie tylko mnie, chyba Edyta napisała też na Facebooku. Śmierć Heleny obudziła w wielu duszach ludzkich pragnienie życia w świętości. Czyli taki bardzo konkretny przykład tego, jak na kogoś wpływała Helena. Kogoś, kto być może jej nie znał, tak jak powiedzieliście, kto ją poznał po tym tragicznym wydarzeniu, po śmierci już, ale no to właśnie czasem tak jest, że Pan Bóg tak pokieruje, że tragiczna śmierć sprawia, że my człowieka chcemy poznać jego historię, chcemy o nim mówić, o nim słuchać i cieszę się bardzo, że możemy to wspólnie czynić tutaj na antenie. Zaraz poproszę dalej o takie wspomnienia, o te takie obrazy, które gdzieś tam w waszych sercach pozostały, ale są SMS-y, wiem, że piszecie, cieszymy się, dziękujemy za to. I teraz może kilka takich świadectw z waszej strony.
Także tak, dziękujemy za SMS-y. Tutaj jest jeden, przepraszam, fajny, który chcielibyśmy przeczytać i odpowiedzieć na niego. Otóż jest pytanie, dlaczego jeździmy na Węgry, skoro jest to kraj chrześcijański? I odpowiedź, zdaje Marta, jest gotowa do odpowiedzi.
Tak, nawet nie tyle co ja, ale sama Helena, ponieważ kiedy usłyszałam o tym SMS-ie, przypomniało mi się, że Helena pisała świadectwo z naszego wyjazdu właśnie na Węgry, więc przeczytam kawałek i myślę, że stanowi on idealną odpowiedź na to pytanie prosto od Heleny. Kiedy mówimy o krajach misyjnych, zwykle mamy na myśli kraje Afryki, Azji, czasem Ameryki Południowej. Może Albanię lub Ukrainę, ale na pewno na tej liście nie pojawiłoby się takie państwo jak Węgry. Jest to kraj europejski, choć nie graniczący z Polską, to jednak położony bardzo niedaleko, na podobnym poziomie gospodarczym. Po co więc mielibyśmy tam jechać? Jak mogą wyglądać misje w tak niemisyjnym kraju? Czym tak naprawdę one są? Nie znam katechizmowej definicji misji, ale jeśli mogę mieć swoją własną, to powiedziałabym, że jest to niesienie Boga innym ludziom. A Bóg jest miłością. Dlatego, żeby być misjonarzem, nie trzeba lecieć na inny kontynent do ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie. Bo miłość można i trzeba nieść wszędzie, tak do Afryki, jak i do sąsiada na ulicy. Więc Helena nam, myślę, super odpowiedziała na to pytanie.
I jakby ktoś chciał ten cały artykuł przeczytać, to on jest na naszej stronie internetowej, prawda? Bo on jest teraz
tak, dokładnie. www.wms.sds.pl. Zapraszam.
Tak. No i cały czas wysyłajcie nam SMS-y. Tutaj jeszcze jest jeden od Kasi z Warszawy, którą pozdrawiamy i pisze, że Helenka była mądra, dobra, piękna, wzór do naśladowania. No właśnie, to wzór dla Kasi, super, i dla nas to też, tak jak powiedziała Milena, zastanawiamy się, jakby Helena się w danej sytuacji zachowała. I dodam, że ja też tak się zastanawiam czasami, także z nas więcej.
Mhm. 536-600-500, czekamy na te SMS-y. Powiedzcie jeszcze, jaka była Helena na co dzień? Na spotkaniach wolontariatu, czy już tam w pracy misyjnej? Często widzimy ją na naszym również banerze, to zdjęcie z gitarą, gdzie i ten śpiew, przepiękny głos, po sieci krążył filmik z chyba z dworca jakiegoś, gdzie tak w kółku w sumie zaanimowała piękny śpiew i też tym śpiewem samym anielskim wręcz ludzi zainteresowała, najpierw przyciągnęła, więc jaka była taka, tak na co dzień, powiedzcie.
Myślę, że bardzo często i też staramy się tak obalać troszeczkę taki mit, bo bardzo dużo osób bardzo idealizuje Helenę. Tworzy wokół niej taki wizerunek osoby, która była nieskazitelna, idealna i była gdzieś tak daleko, taki wzór do naśladowania. Oczywiście z tym wzorem to jak najbardziej się zgodzę, ale myślę, że najbardziej niesamowite w Helenie było to, że ona była tak po prostu zwyczajnie niezwyczajna, że była zawsze z drugim człowiekiem, była pośród ludzi, często kosztem własnego czasu dla siebie, kosztem snu na przykład, ale zawsze była dla drugiego człowieka. I myślę, że to jest najpiękniejsze w jej życiu, że zawsze znajdywała ten czas. Pracowała jako stewardessa, więc często gdzieś tam w przerwie pomiędzy kolejnymi lotami wpadała do nas, bo wiedziała, że mamy spotkanie ogólnopolskie, że gdzieś się spotykamy, czasem nawet tylko na chwilę, ale żeby z nami być, żeby się z nami spotkać i znowu lecieć dalej do pracy. Również wszystkie talenty, które miała, a miała ich naprawdę ogrom, zawsze wykorzystywała właśnie dla dobra drugiego człowieka, na wyjazdach misyjnych, tak naprawdę wszystkim dzieliła się z drugim człowiekiem. I myślę, że to jest takie piękne, że ona była taką świętą pośród nas, że często, myślę, nie zdajemy sobie nawet sprawy, że mamy wokół siebie tak niesamowitych ludzi i dopiero jak ich stracimy, to gdzieś to sobie uświadamiamy. Myślę, że większość z nas, która znała Helenę, zdawała sobie sprawę, jak po prostu była pośród nas, że jest taką niesamowitą i wspaniałą osobą. Uwielbiała się przytulać do każdego. Miała nawet taką koszulkę, którą bardzo często zakładała, zresztą umyślnie, na której było napisane free hugs, czyli darmowe przytulasy. I po prostu zawsze ją zakładała praktycznie w większym gronie osób i przytulała się do każdego. I najpiękniejsze było to, że tak jak ona kochała ludzi, tak naprawdę ludzie też kochali ją i do niej lgnęli.
A jeżeli chodzi o misję, pragnienie misji i tą też Boliwię, samą Boliwię. Wiem, że no, już jakiś czas tam była. Czy jak to wyglądało? Jak pojechała? No, nie była za długo. Nie zdążyła za dużo w tej Boliwii jeszcze zrobić. Ale jakie miała przeżycia? Jakie refleksje po tym wyjeździe, który no, trwał tak krótko i został też tak nagle, niespodziewanie i tak w taki sposób przerwany.
Rzeczywiście ten wyjazd misyjny nie trwał zbyt długo i został, tak jak ojciec powiedział, po kilkunastu dniach przerwany. Właściwie ta praca, którą Helenka rozpoczęła na miejscu, była poniekąd przygotowaniem dopiero do posługi misyjnej, do posługi dzieciakom. Ona z drugą wolontariuszką tak naprawdę przygotowywały ochronkę dla dzieci, w jakiś sposób remontując ją, malując, przygotowując do przyjęcia tych najmłodszych, którym miały posługiwać. Ale robiły to z wielką radością, co można było zaobserwować na zdjęciach, które przesyłały najbliższym, które przesyłały do wolontariuszy, do swoich przyjaciół. Mamy wiele różnego rodzaju świadectw, czy też filmików, które od nich otrzymywaliśmy. Wszystko było no właśnie przepełnione tą radością i takim oczekiwaniem, że już niedługo się zacznie. Zacznie się coś, do czego, co było ich tak naprawdę marzeniem. Właściwie każdego dnia gdzieś tam do rodziców docierały sygnały tego, że jest takie wielkie pragnienie, żeby ta misja już się rozpoczęła. Żeby ta misja rzeczywiście miała miejsce i żeby właśnie nieść to dobro innym. Te pierwsze dni to było takie dosłownie remontowanie właśnie tego miejsca, malowanie, sprzątanie, taka najprostsza posługa, ale ona miała prowadzić do, no właśnie do czegoś więcej. No i tak naprawdę chyba tylko tyle zostało nam przekazane przez Helenkę w tamtym czasie. Za niedługi czas ten ośrodek miał być otwarty i właściwa posługa miała się rozpocząć, do czego, jak wiemy, niestety nie doszło.
Mamy dzisiaj mówić o tym, że ta misja trwa nadal, misja Heleny. Ona została przerwana w taki sposób, a nie inny. Trudny do zrozumienia może, ale taki. Tak Pan Bóg też może niekoniecznie pokierował, ale też pozwolił, by w taki sposób to się odbyło. A może to rzeczywiście jakiś niesamowity też, dla nas niezrozumiały plan Stwórcy, żeby właśnie w taki sposób też pokazać, zwrócić uwagę na Helenę. Zaraz będziemy mówić o tym, jak ta misja rzeczywiście w wolontariacie, ale też wśród młodych ludzi, których też spotykamy i którzy o niej mówią, piszą, myślą, wracają pamięcią, w jaki sposób to wszystko trwa. Za moment podnieś mnie Jezu, tak? Tak w kolejności jest, czy coś innego zaproponujecie, taka pieśń. Śmiech na końcu, zaraz zobaczymy, jak ten śmiech będzie tutaj w radiu, jak to wszystko wyjdzie. Ale jest to Helena Kmieć obecna swoim głosem. Razem z nami jesteście też, dziękujemy za te SMS-y. Przysyłajcie kolejne 536-600-500. Na razie te świadectwa, wasze refleksje o tym, kim Helenka była, jak wy też przeżywaliście te momenty. Co myślicie o takiej postawie człowieka młodego? Często mówimy, że to bez sensu. O misjonarzach mówimy, o męczennikach, że no, śmierć, która nie ma sensu. Czasem nie rozumiemy, tak jak przed momentem czytaliśmy, że ktoś, kto ma coś dobrego do zrobienia i to robi, ginie, zostaje zamordowany i tak dalej. Prosimy o te wasze refleksje. 536-600-500 i na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Oczywiście są czynne telefony. Prosimy młodych ludzi, bo dzwonią starsi. Cieszymy się, że dzwonią starsi. Zawsze macie coś do powiedzenia. Cieszymy się, bo to jest ważne. Wasze zdanie się liczy i to jest bezsprzeczne od 26 lat. Radio Maryja o tym mówi i podkreśla rolę osób starszych, ale dzisiaj jest dzień dla młodych, dlatego też pozwólmy młodym się wypowiedzieć, a młodzi też niech pokażą, że są odważni i może przebiją jakoś te telefony osób starszych. 655-23-55 Polska Północna, 655-23-56 Polska Południowa i zagranica, 655-23-33 i 655-23-66.
Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. musisz wracać.
Tak, nawet coś powiedziała do nas Helenka. To nie śmiech ze studia, tylko jeszcze z nagrania. Także też potrafiła się pośmiać się z siebie czasem. Powiedzcie, SMS-y czytamy? Coś tam jest? Prywatne
razie...
też możemy. Od mamy, od taty, jak najbardziej.
Pozdrawiamy naszych rodziców, którzy nas słuchają i wspierają teraz. Ale tak, otrzymujemy fajne SMS-y, dziękujemy za nie bardzo, gdzie piszecie, że Helenka pięknie żyła i że jej życie jest dla was ważne i że też ten temat jakby śmierci też jest jakoś tak to jest trudne, prawda? Właśnie piszecie, że jak to było dokładnie, jak to zrozumieć.
No właśnie, dzisiaj jednym z haseł reklamowych jest misja Heleny trwa nadal. Ja sobie tak myślę, że ta misja trwa w tym momencie w nas tutaj. Nie tylko w wolontariuszach, ale też ludziach, którzy jakoś pochylają się nad tym, co się wydarzyło. Jeśli mówimy o przykładzie Heleny, ponieważ teraz już w tym momencie już bardzo wiele osób zna imię Helena jako przykład, jako autorytet. Ale w takich miejscach jak nasz wolontariat jest bardzo wiele osób, które właśnie, może nie bardzo wiele, ale można znaleźć takie perełki, które żyją tak Bogiem. Właśnie, chyba nie trzeba tu nic dopowiadać, że po prostu żyją Bogiem. Mnie osobiście bardzo to inspiruje do działania. Szczególnie teraz, kiedy wczoraj bodajże patrzyłem jeszcze tabelki wyjazdowe na ten rok. Jeszcze szukałem jakichś świadectw osób, które były na tej placówce, o której myślałem. I jakby już teraz nie chcę przytaczać, żeby osoba, która mnie słucha, żeby tutaj sobie nie pomyślała czegoś. Ale to było szczególnie przykład takiej modlitwy, która ta osoba codziennie idąc do placówki odmawiała. Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie i ponieważ z tej modlitwy jakby ta modlitwa płynęła z serca, że to było takie jej, jakby bardzo, bardzo da się to wyczuć. Także w naszym wolontariacie jeszcze są inne Krzysie, Gosie, jakby których świat ich imion jeszcze nie poznał. I być może nie trzeba, żebyście poznali, ale jakby właśnie tutaj jest potrzebna też modlitwa za wolontariuszy, za misjonarzy, żeby faktycznie chcieli żyć Bogiem.
Myślę, że takim bardzo istotnym aspektem tego, co też wspominałam o tym wcześniej, o tych wszystkich dobrych owocach, które jakby tutaj przyniosła śmierć Heleny, bo musimy pamiętać o jednej takiej bardzo ważnej rzeczy, że nie śmierć Heleny jest głównym jakby punktem, na którym powinniśmy skupiać wszystkie rozważania na jej temat i to nie powinno być główne meritum i temat, tylko jej niesamowite życie i to, jak żyła i którego tak naprawdę tylko śmierć była bardzo tragicznym przypieczętowaniem, ale to jej życie było niesamowite i to, jaką była osobą. I my też w wolontariacie staramy się to bardzo zaznaczać. Właśnie to, że jej życie jest niesamowite i że każdy z nas może kontynuować tą misję. I właśnie w tym temacie jakby tej kontynuowania tej misji Heleny powstała fundacja jej imienia. Fundacja imienia Heleny Kmieć, która działa, można powiedzieć, że dopiero od kilku miesięcy. Fundacja, która właśnie ma za główny cel stawia sobie kontynuowanie dzieła, kontynuowanie dobra, które Helena przekazywała, którym dzieliła się z innymi ludźmi. I to właśnie leży w sercu wszystkich odpowiedzialnych za fundację. Przede wszystkim chcemy poprzez fundację opowiadać o Helenie, tak żeby jak najwięcej ludzi mogło o niej usłyszeć, poznać ją i się też zainspirować jej przykładem. Chcemy też pomagać dzieciakom i młodzieży na placówkach misyjnych, które nie mają możliwości czy pójścia do szkoły, czy nie mają możliwości zdobycia dobrej edukacji, czyli młodzieży, dzieciom, z którymi też pracowała na misjach Helena. No i chcemy też pokazywać, że misje to nie jest coś, co jest tylko zarezerwowane dla sióstr zakonnych czy księży, tylko że misje są dla wszystkich, dla każdego z nas i nawet dla osób, które mają 80 lat, 90, może już nigdzie nie pojadą, może już nie mogą się jakoś ruszać, czy są osobami niepełnosprawnymi, ale że dla nich również jest miejsce w działalności misyjnej Kościoła, bo to, jak działamy w tych misjach Kościoła, zależy tak naprawdę od nas, bo możemy to robić na wszelkie możliwe sposoby, każdymi możliwymi sposobami, korzystając z każde nasze talenty i angażując się tak, jak Pan Bóg nas uzdolni.
Czyli to przedłużanie misji Heleny, takiej niedokończonej trochę, prawda? Tak jak mówicie, ale myślenie to pozytywne, tak jakby ona chciała pomyśleć, tak jakby ona chciała dalej żyć. Nie, że właśnie rozpamiętywać, tylko to, co było, bo pewnie by tego nie chciała, ale właśnie to, co jest jeszcze z przodu. Wspomniałem, że mamy wpisy też, ojciec Marek Dubanik, misjonarz z Boliwii do nas napisał, z Sucre, wspomina właśnie moment, dzień śmierci, że wracał wtedy z Cochabamby. Byłem już daleko w górach, nie wiem dlaczego, ale przypadkowo włączyłem radio, usłyszałem wiadomość o jej śmierci. Do dziś w pracy misyjnej wzrastam przykładem zapału misyjnego. Pozdrawiamy również ojca i też Joanna i Sebastian Drzewniak z Libiąża napisali tak. Zawsze przed odlotem, czy na misję, czy jako stewardesa przyjeżdżała i choć chwilę była z nami. Dziękuję jej za to. I dalej, Helenka była moją druhną na ślubie. Na kilka dni przed odlotem do Boliwii bawiła się z moimi dziećmi. Kochała bardzo dzieci, była gotowa na przejście do domu ojca. To, co mówiliście, że... Dlaczego ona? No bo była gotowa, tak widzicie, że była gotowa. Coś sobie jeszcze zagramy i później powiemy też, co dalej robić, jak tą misję przedłużać. Głowa z koroną, taka pieśń. O czym ona?
O Chrystusie na krzyżu. Myślę, że trzeba posłuchać i wsłuchać się w to, jak Helena też nie tyle co śpiewała, ale modliła się śpiewając.
A więc no, bez zbędnych komentarzy już zapraszamy.
Thank you. zbawienną była.
Jesteśmy w naszym studiu. Już 23 nam wybiła, słuchajcie, więc jeszcze pół godziny takiej audycji. Szybko nam ten czas leci, ale też myślę, że owocnie. Są SMS-y, więc przechodzimy bez zwłoki.
Tak, jest ostatni SMS od Ani i Michała Tępińskich, znajomych Helenki. I oni piszą w takiej formie nawet wiersza, można by powiedzieć. Była ufna i dzielna, była mocna duchem, cicha i uważna. Wsłuchiwała się w każdego, z kim przebywała. Pytała i odnajdywała odpowiedzi, będąc przy tym aktywną. Żyła pełnią. Piękna, piękna Helena, przyjaciółka wielu i nasza.
Dzięki za te świadectwa też, bo,
tak,
bo to
właśnie,
już,
właśnie
to już to są... w takie świadectwa przechodzimy. No właśnie, w tym kontekście... Czy jakieś takie rzeczy, wspomnienia o Helence można do was przesłać? Można jakoś wam przekazać?
Tak, oczywiście. I tutaj serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy do dzielenia się takimi świadectwami i wspomnieniami, bo również, tak jak wspomniałam wcześniej, do głównych zadań Fundacji imienia Heleny Kmieć należy też takie zbieranie i przechowywanie tego wszystkiego, co dała nam i daje nadal Helena. Na stronie internetowej helenakmiec.pl można znaleźć przede wszystkim taką bazę poświęconą Helence. Jest to baza zdjęć, filmów, baza świadectw, którą tak naprawdę wszyscy współtworzymy i tutaj serdecznie zapraszamy do dzielenia się świadectwami o Helence, materiałami wideo, zdjęciami, wszystkim tak naprawdę, co chcielibyście się podzielić z innymi ludźmi, a nie chcecie zachować dla siebie. Również tworzymy taką inicjatywę, która nazywa się Mapa Modlitwy. Jest to interaktywna mapa świata, na której zaznaczamy wszystkie inicjatywy modlitewne, msze święte, czuwania, które są poświęcone Helence w całej Polsce i na świecie również. Zaznaczamy kiedy, gdzie, o której, żebyście też mogli brać w takich inicjatywach udział, dzielić się też nimi, żebyśmy się mogli razem spotykać. Więc jeśli macie też takie informacje, serdecznie zapraszamy do przesyłania na adres Fundacji zarówno świadectw, filmów, jak i informacji o inicjatywach związanych z Heleną.
Mhm. Strona internetowa, jaki adres?
Tak, podajcie. Jeszcze raz przypomnę, helenakmiec.pl.
Dobra, i tam wtedy, kto chce, znajdzie pewnie i myślę, że nie trzeba, ale powtórzymy jeszcze później te kontakty do was na koniec audycji. Powiedzcie jeszcze o samym wolontariacie, w kontekście też oczywiście misji Heleny, która trwa nadal, która jest teraz takim waszym motorem napędowym trochę też, bo macie świadomość, że trzeba pewne sprawy też kontynuować. To mnie też jakoś tak urzekło, że nie powiedzieliście, że was ten moment odejścia Helenki przestraszył, czy zniechęcił. Wręcz przeciwnie. Jak to możliwe jest?
Myślę, że do tego jest potrzebna bardzo mocna wiara i po prostu Pan Bóg. Bo tak po ludzku oczywiście to zniechęca, to przynosi ogrom cierpienia, bólu, ale mamy tutaj Pana Boga i myślę, że bez wiary i bez takiej głębokiej wiary, że Helena jest w niebie i stamtąd nam już pomaga i tam jest tą naszą przyjaciółką, która już z góry nas wspiera, bez tego myślę byłoby bardzo ciężko, więc przez pryzmat wiary jak najbardziej myślę, że to dlatego mówimy o Helence w taki sposób, bo wierzymy, że ona już jest tam na górze i teraz właśnie stamtąd będzie nam pomagać i będzie przede wszystkim pomagać nam w realizacji naszych misji i naszego powołania misyjnego.
Myślę, że też przez śmierć Helenki na wolontariat misyjny Salvator spadła taka odpowiedzialność tego, że tak naprawdę dla nas teraz jest wyzwaniem, żeby tą jej misję rozszerzać i żeby na niej budować. I też z takich krótkich świadectw na temat Helenki wiem, że ona była osobą, która całe swoje życie zawierzała Bogu i zawsze starała się nawet ze złej sytuacji wyciągnąć coś dobrego i ufała Bogu, że właśnie On coś dobrego chce przekazać i myślę, że to tak świadczy samo przez się, bo tak naprawdę jej śmierć jest taką sytuacją. I myślę, że właśnie to powinniśmy my zrobić, wyciągnąć z tego najwięcej dobra, ile tylko możemy, ponieważ to tak naprawdę ostatnia rzecz, którą możemy dla niej zrobić i taka największa, żeby rzeczywiście kontynuować tę misję i jej dzieło.
I to dzieło jest bardzo mocno kontynuowane. Tutaj też warto podkreślić, że rzeczywiście liczby nie są najważniejsze, ale z roku na rok tych ludzi, którzy chcą pracować na misjach, jak również placówek misyjnych jest coraz więcej. Że ta właśnie sytuacja, o której cały czas mowa, no nie spowodowała jakiegoś zniechęcenia, ale właśnie mobilizację. Oczywiście zawsze będzie brakowało rąk do pracy. Zawsze będziemy liczyli na tych, którzy w swoim sercu gdzieś tam będą odkrywali powołanie do pracy misyjnej. Ale cieszymy się, że ta wspólnota rośnie, że jest nas coraz więcej i bardzo serdecznie również zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby dołączyć i tę misję Helenki razem z nami rozwijać.
Tutaj jeszcze było wiele razy wspominane o tym, że Helenka posiadała mnóstwo talentów i potrafiła je wykorzystywać każdego dnia. Nie musiała wyjeżdżać na misję, żeby się nimi dzielić i je rozmnażać. I to też niech będzie dla nas właśnie taką inspiracją, żebyśmy potrafili w sobie znaleźć takie talenty, które dał nam Pan Bóg i nieść je do ludzi. Myślę, że często mamy trochę taki z tym problem i nie doceniamy samych siebie. Nie widzimy, ile jest w nas możliwości, które możemy rozwijać. A patrząc na Helenkę, może to być dla nas takie łatwiejsze, żeby rzeczywiście znaleźć coś w sobie, właśnie jakąś taką wartość, którą mamy i rozmnażać ją, tak jak robiła to ona.
Jeszcze, jakbyście powiedzieli młodym ludziom, myślę, że to też jest potrzebne, żeby powiedzieć, jeżeli ktoś się boi zaangażować w kwestie misyjne, może ktoś gdzieś tam ma pragnienie serca, ale coś go zatrzymuje, może boi się tej odległości, może boi się, że nie wejdzie w to środowisko, że z tymi ludźmi jakoś będzie trudno tam nawiązać kontakt, rozmawiać, przemówić, tak jak Jonasz. Jonasz miał takie wątpliwości, jak go Pan Bóg posyłał. On czuł gdzieś w sercu, że to musi zrobić, ale uciekał, mówił, ja nie dam rady, ja nie umiem mówić. Niniwa to takie miasto, ja tam nigdy nie byłem, nie znam tego miasta, to jest duże miasto i tak dalej, więc z waszego doświadczenia, bo pewnie, no wy dajecie świadectwo ludzi bardzo, bardzo zapalonych do tego, mimo że trochę zmęczonych może już, ale zapalonych do tego, żeby iść do przodu, żeby coś robić, żeby tego drugiego człowieka spotykać i tak dalej, i tak dalej. No ale pewnie też takich chwil jakiegoś zwątpienia czy zniechęcenia, zmęczenia nie brakowało. Co byście powiedzieli na taką zachętę młodemu człowiekowi, który być może pomyślał kiedyś, może raz, może dawno temu w swoim życiu, a może zostać takim wolontariuszem misyjnym. Jakbyście ten lęk w nim przełamali? Nie wiem, tak zapytam.
Myślę, że tutaj bardzo warto podkreślić, że to powołanie misyjne i to podjęcie wyzwania, choćby też w ramach wspólnoty naszego wolontariatu, niekoniecznie trzeba podejmować tylko na polu wyjazdów zagranicznych. Mamy bardzo dużo wolontariuszy, którzy aktywnie działają od kilku lat w wolontariacie i tak naprawdę nie byli na misjach. I nie wynika to ze względu na to, że nie mogą, tylko po prostu nie czują się powołani do tego, żeby jechać na misję i żeby tam realizować, ale czują to powołanie tu i teraz na miejscu. Ja myślę, że jestem takim dosyć dobrym tego przykładem z tego względu, że no, mam dosyć długi już staż w wolontariacie. 6 wyjazdów to też już jest pewien bagaż doświadczeń. Przede wszystkim ogromny bagaż świadectw, które mogę głosić. I teraz, na tą chwilę, nie planuję żadnego wyjazdu misyjnego, bo widzę, że mam misję tu i teraz. Że mam na tyle duże doświadczenie i wiedzę, którą mogę dzielić się choćby z innymi wolontariuszami. Ale też mam bardzo dużo wspomnień, świadectw związanych z Heleną, które nadal mogę przekazywać. Jest fundacja, która też dla mnie osobiście jest ogromną misją, którą widzę tu i teraz. I dla mnie to jest to podjęcie wyzwania i bycie właśnie misjonarzem, realizowanie mojej misji tu i teraz. Więc myślę, że warto tu podkreślić, że w działalności misyjnej Kościoła pole znajdzie się dla każdego. I każdy na swój sposób może być zaangażowany w to dzieło, niekoniecznie wyjeżdżając na drugi koniec świata.
Mam tutaj wpis od Kasi. 3 myśli na temat Helenki, może 2 przytoczę. Pisze Kasia tak. Dzisiaj oglądałem dokumenty o jej życiu. Była tam migawka z SDM, a konkretnie z drogi na kampus Misericordii. Przeszły mnie dreszcze. A co jeśli szłyśmy obok siebie? Niesamowite, jak blisko nas są święci. I druga myśl. Pewien biskup powiedział: Helenko, bądź szybko święta. Potrzebujemy takich świętych jak Helenka, takich normalnych świętych. Tak nam Kasia napisała. Dziękujemy i pozdrawiamy. Co wy na to?
Myślę, że każdy... To taki w sumie apel do słuchaczy. Rozglądnijcie się wokół siebie. Może nie teraz, już jest troszkę późno. Ale choćby tak jutro. Wśród swoich znajomych. Czy w pracy. Rozglądnijcie się, bo mogę się założyć. Bo jestem święcie przekonana, że każdy z was ma pośród was taką właśnie Helenkę. I czasami nie trzeba daleko szukać.
A może tak od drugiej strony barykady jeszcze. A pomyśl, a co jeśli to ty masz być tym świętym dla kogoś? Jeśli się nadal boisz, jeśli nadal te hasła odkryj swoje powołanie brzmią tak strasznie, to sobie pomyśl, że to powołanie, o którym tak wszyscy mówią, powołanie misyjne, to nic innego jak pragnienie misyjne. I to znaczy, że jeśli mam pragnienie misyjne, to znaczy, że ja tego chcę. W takim razie, jeśli ty tego chcesz, nie bój się tego, bo być może to ty będziesz tym świętym dla kogoś.
Też jeżeli ktoś jeszcze wciąż się boi i wciąż jest jeszcze niepewny siebie, to pamiętajmy, że Bóg nie powołuje uzdolnionych, tylko uzdalnia powołanych. Więc tak naprawdę wszystko należy powierzyć Jemu i jeżeli Jemu zaufamy, to wszystko będzie dobrze i On da nam potrzebną siłę.
A czynimy to wszystko w takiej bliskości z Nim i teraz też ta piosenka, gdy wpatruje się w tą świętą twarz, niech będzie taką modlitwą za nas, ale też za tych, którzy idą do świętości, którzy chcą być święci, którzy budują się przykładem świętych, ale też no przecież każdy jest wezwany do świętości, więc niech ta piosenka wyśpiewana przez Helenkę będzie też taką naszą modlitwą o odwagę.
Świętą twarz, gdy rozmyślam nad miłością Twą, kiedy to, co wokół mnie niknie w cień światłości Twej. Gdy dotykam sobą serca Twego, kiedy to, co wokół mnie niknie w cień światłości Twej. Uwielbiam Cię.
Musimy wrócić niestety do naszego studia, bo ten klimat taki rzeczywiście modlitewny się nam udzielił i myślę, że to dobrze, bo bez modlitwy, bez tego duchowego takiego bagażu, który powinniśmy ze sobą zabierać, czy to na misję, czy gdziekolwiek, to wszystko będzie takie puste i bez wyrazu, bez rzeczywiście takiego konkretnego smaku. A to nam jeszcze Helenka wyśpiewała, więc tym bardziej jakoś tak jest nam bliska. Drodzy, no czas kończyć powoli, niestety. Mamy takie 10 minut, dobre 10 minut, żeby coś jeszcze powiedzieć. Wiadomo, że wszystkiego nie powiemy. Będzie okazja, żebyście jeszcze przyjechali. Zaproszenie już teraz ponawiam, żeby, mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia wizyta wasza. A może Helenka coś tam narozrabia i w związku z tym też przyjedziecie, ale to nie uprzedzajmy faktów, módlmy się tylko w tej intencji. Więc na koniec też powiedzcie jeszcze, macie dużo pomysłów, więc myślę, że warto o nich już teraz powiedzieć. Niektóre jeszcze w trakcie takich planów i przemyśliwań waszych, głośnych czy cichych, ale myślę, że warto. I to też niech będzie inspiracją dla innych, że są ludzie, którzy chcą coś robić, że można coś dobrego zrobić, że młodzież nie jest wcale taka zła i taka zupełnie do niczego.
Myślę, że Helena już rozrabia w naszym życiu, jak tu ojciec powiedział. I dużo nas rozrabiała, myślę. Bo to mogę powiedzieć z perspektywy osoby, która zajmuje się fundacją, że bardzo dużo rozrabia w sercach ludzi. Oczywiście w takim bardzo pozytywnym aspekcie. No i też cała idea i pomysł powołania fundacji zrodził się tak naprawdę tuż po śmierci, właśnie poprzez odzew ludzi, którzy sami postanowili gdzieś tam kontynuować to dzieło Heleny, przekazując różne datki i często nazywając to kwiatek dla Heleny, postanowili gdzieś to dobro dalej kontynuować. I takim właśnie jednym z pierwszych działań fundacji jest program stypendialny, który był inaugurowany w rocznicę śmierci Heleny. Program, który skupia się na przede wszystkim daniu możliwości edukacji w różnych miejscach na świecie. W tym roku, w jakby pierwszej odsłonie, oczywiście chcemy, żeby program stypendialny trwał, był regularny. Mamy jedną stypendystkę z Boliwii, z Cochabamby, od sióstr właśnie służebniczek dębickich. Mamy szkołę, która buduje się w Zambii na wyspie, gdzie dzieci nie mają możliwości chodzenia do szkoły i właśnie dla nich tworzy się szkoła. Również można ich objąć tym programem stypendialnym oraz mamy również Filipiny. Są to dzieciaki ze slumsów w Manili, które dzięki właśnie wsparciu programu stypendialnego mogą chodzić do szkoły. Drugim pomysłem, o którym myślę tutaj powiem pierwszy raz oficjalnie na antenie Radia Maryja, tutaj serdecznie oczywiście pozdrawiamy szkołę podstawową w Zambrowie, która jest współautorem tego pomysłu, panią Edytę i panią Anię szczególnie. Jest to projekt, który nazywa się Podaj Dalej Dobro. Misja Heleny trwa nadal. Jest to projekt, który już niedługo ruszy właśnie z ramienia fundacji. Projekt skierowany dla uczniów szkół podstawowych z klas od 4 do 7, gdzie będzie można zrealizować projekt społeczny z nastawieniem właśnie na pomoc drugiemu człowiekowi. Wszystkie te udokumentowane pomysły będzie można nadsyłać do nas, do fundacji, udokumentowane w postaci filmu czy prezentacji. I spośród nich będziemy wybierać te najbardziej kreatywne, najpiękniej zrealizowane. Dla najlepszych oczywiście będzie zrealizowana gala laureatów, a dla najlepszego projektu zrealizowanego będzie wyjazd na wolontariat. Oczywiście w takiej mniejszej formie, we współpracy właśnie z wolontariatem misyjnym Salvator. Więc serdecznie już teraz zapraszamy, jeśli słuchają nas jacyś nauczyciele czy szefowie różnych grup, może jakichś scholi czy grup przyparafialnych, do śledzenia informacji na stronie fundacji, bo niedługo ten projekt już wystartuje.
A jeżeli ktoś chce do wolontariatu misyjnego Salvator, to jak tam może się dostać?
To najlepiej chyba napisać wiadomość e-mail na adres wmsalvator@gmail.com albo skontaktować się osobiście, jeśli ktoś zna wolontariuszy, albo napisać też na Facebooku. Na pewno odpowiemy, wtedy pokierujemy też do odpowiednich osób, które działają w mieście, w najbliższym mieście, czyli jak już mówiła Marta, to jest Warszawa, Lublin, Elbląg, Kraków, Śląski, Wrocław, w sensie Śląsk to Trzebinia. No i wtedy zapraszamy na spotkanie to regionalne, czyli takie mniejsze, albo na spotkanie ogólnopolskie dla wszystkich wolontariuszy i wtedy jak już się przyjdzie, to już ciężko odejść.
Wystarczy nas znaleźć w internecie, wolontariat misyjny Salvator, czy to na stronie internetowej, czy właśnie na fanpage'u. I tam wszelkie informacje można uzyskać. Bardzo serdecznie zapraszamy.
I spotkania, jeszcze raz przypomnijcie, takie formacyjne, jedno takie wielkie, prawda? I część mniejszych, tak? Dokładnie, jeżeli dobrze zrozumiałem.
Spotkanie każdego miesiąca, z tym, że trzy razy w roku jest to spotkanie tak zwane ogólnopolskie, gdzie wszyscy się zjeżdżamy w jedno miejsce, jest to nieco dłuższe spotkanie weekendowe, a każdego miesiąca w różnej formie, zależnie od regionu, spotykamy się właśnie w tych wymienionych miejscach. Najbliższe spotkanie, oczywiście informacje na jego temat też można znaleźć, czy to na stronie internetowej, czy na Facebooku. To Kraków 23-25 lutego. To jest właśnie weekend. W piątek po południu rozpoczynamy. W niedzielę będziemy kończyli te dwa pełne dni. No, chcemy poświęcić właśnie na formację, na poznawanie siebie, na naszą zwykłą, każdorazową formację.
Więc już teraz zachęcamy, zapraszamy, żeby jeżeli u kogoś w sercu zaświtała taka idea, żeby może takim wolontariuszem misyjnym zostać, to nie odkładajcie tego na później. 25 minut po 23:00, za moment pomodlimy się, jeszcze posłuchamy Helenki, zaśpiewa nam pieśń Ave Maria. Pomodlimy się kompletą też w waszych intencjach, w tych wszystkich intencjach, które macie, o które prosicie często, też nasyłacie nam SMS-y, czy piszecie na naszym fanpage'u na Facebooku o różnych problemach, waszych sprawach, trudnościach, więc też w tych intencjach będziemy się modlić. Ale zanim do tej części modlitewnej przejdziemy, to też czas na pozdrowienia, więc teraz oddaję głos naszym gościom. Nic nie zapisywali wcześniej, ale mam nadzieję, że nikogo nie pominą.
Ja na początek jeszcze chciałam podziękować bardzo za SMS-y, które nadsyłaliście, wszystkie czytaliśmy. To było dużo świadectw, także szczególnie dziękujemy. Jeśli ktoś ma ochotę właśnie napisać dłużej, to więcej, to można to wszystko do fundacji wysyłać. I to ja sobie pozwolę zacząć z pozdrowieniami, to pozdrawiam całą rodzinę, babcię i Anielkę, które wiem, że mnie słuchają, ze Sławkowa, rodziców pewnie też, dziadków. Cały wolontariat z Warszawy, z wszystkich, z Krakowa, z Wrocławia, z Elbląga, z Lublina, ze Śląska, jeszcze jakieś, z Krakowa.
Kraków, kochamy cię, wcale cię nie pominęliśmy.
Tak, to ja tutaj przejdę dalej do pozdrowień. To w takim razie też chciałabym pozdrowić całą moją rodzinę, a przede wszystkim rodziców, od których takie znaki obecności dostaję również SMS-ami. I chciałam wam bardzo podziękować za to, że jesteście i że mnie wspieracie. I naprawdę nie mogłam sobie wymarzyć lepszych rodziców. Dziękuję.
Teraz tak po głowie zaczęło mi chodzić, kto tutaj mnie może słuchać z moich znajomych. W takim razie chciałem każdemu z was bardzo podziękować za to wsparcie, za wszelkie słowa, które gdzieś mnie zbudowały. I tak jak tutaj już Marta mówiła, bardzo dziękuję za te świadectwa, które jak najbardziej budują nas. To się wydaje, że to tak, że przemilczymy, gdzieś to umknie tak w otchłaniach internetu, ale to jednak ktoś to widzi i to chciałem bardzo za to podziękować.
Ja obiecałam takiej pewnej grupie ludzi, że oczywiście bardzo ich pozdrowię. Są to studenci pierwszego roku geografii ze specjalności turystyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Serdecznie was pozdrawiam. Mam nadzieję, że bawicie się wspaniale, chociażby ze mnie, więc pozdrowienia są. Dalej oczywiście nasz wspaniały wolontariat, wszystkich księży, wszystkie osoby odpowiedzialne za to wspaniałe dzieło, wszystkich księży salwatorianów, którzy myślę, że śmiało możemy powiedzieć jako wolontariusze, są dla nas jedną wielką rodziną. Dalej moją wspaniałą rodzinę, wszystkich mieszkańców Cieszkowa, to jest takie specjalne miejsce, gdzie ludzie się cieszą, i moich wspaniałych harcerzy i zuchów.
Ja jeszcze chciałam pozdrowić wszystkich, którzy uczą się dzisiaj na egzamin, do którego jutro podchodzimy, i wykładowcy też.
Wszystkich nas słuchających, całą szeroko pojętą rodzinę salwatoriańską. kleryków z naszego seminarium, którzy tutaj komentują cały czas. Mam nadzieję, że jutro będą świadomie przeżywać wykłady, ale dzięki, że jesteście. Jeszcze raz wszystkim słuchającym.
Ja jeszcze chciałam pozdrowić taką jedną osobę, która mi stwierdziła, że na pewno jej nie pozdrowię. Patryk, oczywiście bardzo cię pozdrawiam. Baw się dobrze na nartach bez mnie.
Dziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy gdzieś tam oczekiwali tych pozdrowień, też jeszcze ksiądz Mirek coś? Nie. Myślałem, że zbliżył się do mikrofonu. Może kogoś zapomniał. Tak, oczywiście pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich słuchaczy, młodych, szczególnie młodych. Do was się uśmiechamy. Dziękujemy za komentarze, za wpisy, za to, że jesteście z nami. Trochę mało odwagi jeszcze w telefonowaniu, ale popracujemy nad tym, więc mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Dziękuję naszym gościom z wolontariatu misyjnego Salvator. Dziękujemy Helence za jej piękne życie i piękny przykład, który nas inspiruje i mamy nadzieję, że będzie inspirowała, a my, że w ten głos się wsłuchiwać będziemy.